A teraz drugi profesor siedzi i cierpliwie czeka, żeby móc się z państwem przywitać. Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, kiedy my rozmawiamy, przy ulicy Nowogrodzkiej formuje się nowy rząd. Pan ma jakieś nadzieje wobec tego drugiego rządu Mateusza Morawieckiego? Czy...
No mam nadzieję, że będą kontynuować wszystko to, co dobre było. A może uda się jakoś zminimalizować to, co było niedobre.
Co było dobre, co było niedobre?
No dobre to jest oczywiście wszystko to, co się dzieje w polityce międzynarodowej, to, co się dzieje w polityce społecznej. To, że z większą skutecznością, powiedziałbym tak, przewraca się na treści, które są zawarte w pojęciu polski patriotyzm.
To wraca, ale żeby nie tylko duchem żyje człowiek, człowiek też ma ciało i potrzeba konkretnych faktów.
Dlatego powiedziałem o polityce społecznej i powiedziałem o tym, co się dzieje w gospodarce, co też trzeba podkreślić jako ogromne osiągnięcie. Także, że Polska się gospodarczo rozwija, więc to są tak zwane plusy dodatnie.
Plusy ujemne są jakie?
No, o tym mówię ciągle. Znaczy, akurat kiedy zaczynała się kampania wyborcza, nie chciałem o tym mówić, żeby nie przyczyniać radości, powiedziałbym, tym
opozycji.
Tak, ale dzisiaj mogę powtórzyć to, co mówię od kilkunastu lat. Tak, że nie najlepiej się dzieje, jeżeli chodzi o naszą obronność.
Jak to mamy nowy okręt? Okręt Szalon?
Tak. Powinniśmy mieć dawno 7 takich okrętów i nie patrolowych, ale korwet, bo tak wyglądał program wtedy, kiedy go wprowadzałem. Przepraszam, mam to na sumieniu. I bolałem bardzo, kiedy widziałem, jak ten program jest rozwalany, niszczony i w efekcie stało się to, co się stało. Że...
Ale to będzie bardzo solidny statek. 18 lat go budowali.
Okręt.
Okręt. Wojenny, tak. Okręt wojenny.
W marynarce wojennej są okręty, a w flocie handlowej są statki. Więc okręt to jest jakieś nieszczęście, to znaczy tak, że korweta, która stała się okrętem patrolowym, co to oznacza? To oznacza, że jest znacznie uboższa, jeżeli chodzi o uzbrojenie i możliwości. Tak, i w zasadzie powinna służyć do łapania przemytników na morzu, tak, a nie do tego, co, do czego powinniśmy mieć okręty na Bałtyku.
Ale co to świadczy o naszym przemyśle obronnym, o naszym systemie zamówień dla wojska, skoro dzisiaj ten symboliczny okręt wojenny po 18 latach w niższej klasie wchodzi, po 18 latach budowy. Wchodzi do służby.
No to znaczy,
to jest farsa.
Tak. Znaczy, nawet nie farsa, to jest jakaś wielka nieudolność, która jest związana z tym, że po pierwsze ja twierdzę, że od lat po pierwsze Polska nie ma odpowiednio właściwej dla niej strategii obronności, która by zdefiniowała i opisała, co powinniśmy mieć w systemie obronnym i jakie powinniśmy mieć siły zbrojne. No skoro to nie jest opisane i zdefiniowane, no to nic dziwnego, że są tego typu rzeczy, że co przychodzi minister, to jest inny pomysł na to, co tam to wojsko ma mieć na uzbrojeniu. No i że w związku przy takim wobec tego postępowaniu jest oczywiste, że środki, które są kierowane, niekoniecznie muszą przynosić pozytywne efekty, bo można te środki najzwyczajniej po prostu źle wydać.
Wtedy, żeby dobrze wydać, trzeba wiedzieć, co się chce kupić. Czy polska armia już wie, co chce kupić? Czy
no, moim zdaniem,
minister Błaszczak już wie, co powinien kupować?
To znaczy, minister Błaszczak pewnie myśli, że wie. Dlatego, że, ale ja przypominam, że strategii obronności, o której mówię, nie ma.
Ale może pan minister myśli, że wie, ale może mu się tylko wydawać, że wie.
To znaczy, tego nie wiemy. Nie siedzę w głowie pana ministra.
Ale
w niczyjej głowie nie siedzę.
Jakie zakupy dla polskiej armii dokonuje? Pytanie, są zakupy racjonalne, są zakupy, które mają nam przysporzyć przyjaźni pana Trumpa.
No właśnie, to jest pytanie cały czas takie. Ja podkreślam, że my w naszym myśleniu o bezpieczeństwie narodowym popełniamy od 1921 roku ten sam ciągle błąd, że uważamy, że nie damy rady się obronić, jeżeli nie będziemy mieli sojusznika, który nam pomoże. No, a skoro tak konstruujemy nasz model, jeżeli chodzi o myślenie o obronności, no to nic dziwnego, że wyciągając z tego wnioski, staramy się, żeby tego sojusznika przychołubić, przekonać go, że warto nam pomóc, no, zrobić wszystko, żeby on był pewien, że my zawsze jesteśmy gotowi na jego, powiedziałbym, wezwanie, no i wtedy liczymy wzajemnie, że on nam pomoże, kiedy my będziemy w biedzie.
No ale to jest podstawowy błąd strategiczny, jak rozumiem.
Tak, absolutnie.
Który popełnia także polski rząd od 4 lat. Rząd tak, Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, niestety tak.
I pan profesor to mówi, pan profesor jest członkiem partii Porozumienia, czyli partii tak. Jarosława Gowina.
Tak.
I ten głos jest głosem wołającego na puszczy.
No, znaczy ja próbuję, będąc w Porozumieniu pana premiera Gowina w tej partii, mam za sobą już 2 zorganizowane duże konferencje na ten temat właśnie, na temat obronności. No i te konferencje odbyły się, jakby nie było, na terenie Sejmu i pod patronatem oczywiście pana premiera Gowina. No i muszę z przykrością powiedzieć, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie wyrażało żadnego zainteresowania tymi konferencjami, mimo że tam wysyłaliśmy zaproszenia. Więc powiedziałbym, taki dystans w stosunku do tego, co ja mówię i co robię, po prostu istnieje. I trochę mnie dziwi to, ale był taki dystans wyraźny, to nic dziwnego w czasach, kiedy Platforma Obywatelska rządziła. Był moment, kiedy minister Siemoniak wtedy zwrócił się do mnie z prośbą o ewentualne wsparcie, jeżeli idzie o kwestię odbudowania obrony terytorialnej, ponieważ to, co się wydarzyło na Ukrainie, jakoś tutaj wzburzyło ten piękny obraz tej współpracy, którą będziemy mieli ze Wschodem. No i ja się wtedy zgodziłem, żeby się tym zająć, bo uważałem, że tutaj, że interes państwa jest ważniejszy niż moje, powiedziałbym, ambicje czy moje poglądy polityczne, ale okazało się, że to wszystko, kiedy rozpoczęliśmy tę działalność, wkroczył ówczesny zwierzchnik sił zbrojnych, czyli Bronisław Komorowski, wszystko zablokował i ja zostałem wobec tego wyeliminowany.
Ale potem przed rząd, któremu pan kibicował, opcja, którą tak. Pan zawsze był częścią, obóz prawicowy, patriotyczny i to się też nie zmieniło.
Nie zmieniło się, dlatego że no, ministrem obrony został wtedy pan minister Antoni Macierewicz, marszałek senior dzisiaj. No i pan minister po prostu nie miał ochoty na jakąkolwiek współpracę ze mną.
No i także z prezydentem, potem przyszedł nowy minister Mariusz Błaszczak, wydawałoby się, że znacznie lepiej współpracuje z pałacem prezydenckim.
I tak, i znowu to, znaczy znowu sytuacja była taka sama, to, czyli powiedziałem tak, że nikt ze mną nie polemizuje, nikt nie mówi, że nie masz racji, tylko po prostu mnie nie ma. Tak, no więc skoro mnie nie ma, no to nie ma, no to cóż, no...
Pytanie, kto teraz będzie ministrem obrony narodowej? Zdaje się, że Mariusz Błaszczak będzie swoją misję kontynuował, ale to tak, zapowiedział w mediach,
tak,
że
tak, tak, no,
przed
tak,
tym jak premier.
Tak ktoś, wygląda.
Kto będzie?
Tak wygląda, no i niestety obawiam się, że będzie kontynuowana ta myśl, ta koncepcja, którą krytykuję.
Mariusz Błaszczak, już wspomniany dzisiaj, mówił, nasza armia nie jest już ślepa i głucha. Chodzi o to, że mamy nowe systemy rozpoznania, że polskie wojsko się już gotuje na tą wojnę przyszłości, która być może kiedyś nadejdzie. Pan widzi takie przygotowania, jakieś intensywne dozbrojenie, jakieś przebudowę polskich sił zbrojnych?
Aż tak tego nie widzę, ale nie muszę widzieć, dlatego że rozumiem, że tego typu działania, o których mówi pan minister, są jakieś tajemnicy prowadzone, więc ktoś taki jak ja, obserwator, który nie ma dostępu do tych różnego rodzaju tajnych informacji, tego zobaczyć się nie musi.
Panie profesorze, to przejdźmy teraz do czystej polityki. Mhm. Marszałek senior, to już wspomniany. Dobra decyzja pana prezydenta, żeby akurat Antoniego Macierewicza mianować marszałkiem seniorem.
To znaczy jest to zrozumiałe. I to zaś się pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, no, że wypada, żeby tym marszałkiem seniorem, skoro jest taka możliwość, jeżeli idzie o Sejm, bo rozumiem, że w Senacie takiej możliwości nie ma. Nie ma, żeby wybrać, że prezydent może wybrać spośród osób najstarszych wiekiem, ale nie ma obowiązku wybierania akurat najstarszej. No i wśród tych najstarszych, powiedziałbym, posłów, znalazł się również były minister, pan Antoni Macierewicz, a jego zasługi, jeżeli idzie o działalność niepodległościową, są bezsporne. I w związku z tym, no dobrze jest, poprzedni Sejm otwierał marszałek senior Kornel Morawiecki, a więc również osoba bardzo zasłużona, świętej pamięci Kornel, mój dobry kolega, znaliśmy się dobrze z Kornelem, więc i miał piękne przemówienie, piękne wystąpienie, to taka była, no, piękna rzecz, jeżeli idzie o otwarcie tamtego Sejmu. No to mam nadzieję, że pan marszałek senior Macierewicz pójdzie tropem czy śladem Morawieckiego, marszałka Morawieckiego, i wygłosi również zachęcające nas do wysiłków dla Rzeczypospolitej przemówienie.
Mimo że panowie, pan profesor i pan Antoni Macierewicz, marszałek senior, nie połacie do siebie jakąś wybitną sympatią.
To znaczy tak, no ja nie wiem, na czym polega brak sympatii ze strony Antoniego do mnie, bo my się też znamy przecież bardzo dobrze i były okresy, kiedyśmy ze sobą współpracowali. Ale proszę państwa, normalną sytuacją jest, że ludzie nawet będący w tym samym obozie i nawet czasami w jednej strukturze politycznej niekoniecznie pałają do siebie jakąś entuzjazmem. Nad wszystkim, tu nie chodzi o to, żeby stworzyć towarzystwo wzajemnej adoracji, wszyscy ze wszystkimi, żeby się kochali, tylko chodzi o to po prostu, żeby uczestniczyć w realizowaniu polityki, która służy Polsce. Otóż ja uważam, i to mówiłem wtedy, kiedy zbliżały się wybory, że obóz Zjednoczonej Prawicy, to co robi rząd Mateusza Morawieckiego, służy Polsce. I ja z tego powodu popieram, a nie dlatego, czy mnie tam ktoś doceni, czy nie. Ja się z tego powodu nie obrażam, o tak bym powiedział.
Nawet w samym rządzie są osoby, które się nie lubią, muszą
tak
współpracować. I...
No to jest naturalne, proszę państwa.
W teorii co tydzień się spotykać na posiedzeniu Rady
tak
Ministrów,
jest.
A może i częściej w Sejmie.
Wszyscy służymy Rzeczypospolitej, lepiej czy gorzej.
To trochę o tej polityce, bo pan jest nie tylko ekspertem od wojska, od obronności, od tego, jak powinniśmy się przygotować na przyszłą wojnę, ale także ekspertem w polityce, bo pan w polityce
siedział. No, biłem tym trochę, tak. To owszem, zgoda.
O co chodzi w tym konflikcie między Jarosławem Gowinem a Zbigniewem Ziobro?
Nie znam żadnych elementów takiego konfliktu.
No, on się rozgrywa na łamach mediów. Panowie
dyskutują. Na łamach mediów to są różne rzeczy się rozgrywają. Na łamach mediów mnie kiedyś przedstawiano jako skorumpowanego osobnika, więc ja bym tam w te medialne opowieści za bardzo nie wierzył.
No ale są jakieś utarczki, ten nowy gabinet się dość długo mebluje.
To znaczy tak, no istnieje, jest pewna nowa jakby sytuacja, bo pamiętajmy, że
pana partia Porozumienie ma dwa razy więcej posłów, a Zbigniew Ziobro ma jeszcze więcej, tam chyba trzykrotnie więcej miał.
Trzykrotnie niż miał, ale mniej więcej tyle ma.
Tyle samo, co Porozumienie.
Tak, więc to oznacza po pierwsze, że te ugrupowania, które tworzą Zjednoczoną Prawicę, jakby poprawiły swoją sytuację. Oczywiście tu...
Każdy z nich, jak wyjdzie z PiSu, to ma własny klub.
Tak, to jest tak, ale z tego, co wiem, żadne nie zamierza wychodzić i tworzą tutaj jednak tę wspólną formułę. Jeżeli idzie przynajmniej tutaj o ugrupowanie, do którego ja należę i stanowisko, które prezentuje pan Gowin, no to tutaj to stanowisko jest oczywiste. My zdajemy sobie sprawę, że sukces, a więc w wypadku tych kilkunastu posłów i dwóch chyba senatorów, że to jest związane z tym, że współpracujemy i jesteśmy razem z PiS-em. Bo to PiS jest tutaj głównym, powiedziałbym tak, który niesie ten cały wysiłek. Trzeba go
chociaż
w tym
zakresie
wspierać.
Premier Gowin jest kuszony, co tutaj rusz jakiś polityk Platformy mówi, możesz
no
być
tak
premierem, i tylko pójdzie
tak
z nami.
Tak, oczywiście.
I jakby oczywiście pan doradził panu premierowi?
Ja doradzam mu to samo, znaczy nie muszę mu doradzać, bo myślę, że Jarosław Gowin doskonale wie, co
przyjdzie
ma robić.
Przyjdzie Grzegorz Schetyna i powie: Jarosław, wróć do Platformy, będziesz premierem. Pokażesz temu Tuskowi, że ty będziesz lepszym premierem niż on.
No tak, znaczy można wybrać sobie taką ofertę, bo ja wiem, że panowie Schetyna i Gowin się znają oczywiście i wiem, że tam kiedyś w przeszłości przynajmniej się spotykali, nie wiem jak jest teraz, ale nie przypuszczam, żeby Jarosław Gowin dał się, powiedziałbym, zmamić taką obietnicą, ponieważ to dosyć ryzykowne i kończyłoby człowieka, który powiedziałbym, zaangażował się w pewną linię i w obronę pewnych rozwiązań, które są realizowane przez obóz Zjednoczonej Prawicy, na znaleźć się po drugiej stronie. Nie. Chociaż, no, tak w życiu już nie bywa, ale tutaj w tym zakresie nie sądzę, aby tego typu sytuacja w ogóle zaistniała.
Pytanie, jaką rolę teraz ma Jarosław Kaczyński? Czy cały czas jest wodzem, osobą, która dzieli i rządzi na prawicy, czy jest osobą, która musi się tą władzą dzielić z innymi liderami partii koalicyjnych?
Znaczy tak, no zarządzanie, powiedziałbym, takim skomplikowanym interesem, jakim jest Zjednoczona Prawica, to jest trudne bardzo zadanie. I jak dotąd Jarosław Kaczyński daje sobie z tym świetnie radę.
Teraz musi dzielić dwóch silniejszych koalicjantów, a do tego ma ten Senat nieszczęsny,
tak,
który mu wypadł.
Rzeczywiście pewien kłopot tutaj będzie i myślę, że może być ten kłopot może być również polegać na tym, że będzie bardziej niespokojnie, powiedziałbym, że jak to ktoś powiedział, że to nie będzie izba zadumy, tylko izba zadymy.
Pan profesor był w rządzie, działał, przepychał tak. Ustawy, czy prowadził przez Sejm, przez Senat. Da się rządzić realnie ministerstwem, da się rządzić w rządzie, mając Senat przeciwko sobie?
Da się. Poza tym, po pierwsze, nie wiadomo, czy będziemy mieli, powiedziałbym tak, Senat przeciwko sobie, bo na razie pamiętajmy, że tak, że z jednej strony jest zwarty bardzo klub senatorów Prawa i Sprawiedliwości, w tym...
Największy, 48 tak,
w tym,
plus jeden niezależny.
W tym senatorze również z ugrupowania pana Gowina, a po drugiej stronie jest no, duża grupa senatorów PiS-u, Platformy, przepraszam, ale też są i inni. Jest, powiedziałbym, taka troszkę kaszanka. No i pytanie, czy tutaj cały czas oni będą tak czujni, świetni, że będą te 51 zbierali i będą sobie dawali radę z tym największym klubem, jakim jest PiS. Wątpię w to, jak znam życie. Więc ja bym tutaj nadzwyczajnej wagi nie przywiązywał do tego, co tam się w tym Senacie może wydarzyć. Zwłaszcza, że jeszcze nie poczekajmy, czy rzeczywiście uda im się wybrać swojego marszałka.
Ostatni temat związany trochę ze Świętem Niepodległości. Tak. Mamy swoistą rekomunizację. Część polityków regionalnych Platformy popiera likwidowanie ulic Żołnierzy Wyklętych, a to w Białymstoku, a to w Żyrardowie.
Tak.
W Żyrardowie chyba mamy namysł, bo jednak ulica generała Fieldorfa Nila zostanie tak. Ale w Białymstoku Zygmunt Szendzielarz-Łupaszko straci swoją ulicę.
No stracił, właśnie, to jest obrzydliwe i wstrętne, ponieważ do tego wszystkiego, co zrobili majorowi Szyndzielarzowi komuniści, mordując go w okrutny sposób, torturując i tak dalej, Po latach radni, tak, w niepodległej Polsce postanowili mu dołożyć.
To Platformy, partii, tak. Gdzie ministrem był pan Tomasz Siemoniak, z którym pan przez chwilę, no nie współpracował, ale pan mu doradzał przez chwilę. Tomasz Siemoniak, polityk, tak, Platformy,
właśnie. I
zdaje się, przyznał jednemu z polskich oddziałów imię.
Właśnie imię, tym mnie bardziej to zdziwiło. No ale z drugiej strony, jeżeli po tak zwanej naszej stronie publicystyce pojawiają się publicyści, którzy na przykład piszą, że właśnie Łupaszko dopuścił się różnego rodzaju zbrodni i że był w zasadzie zbrodniarzem wojennym.
Jak rozumiem, pan Piotr Zychowicz, bo to do tej książki
nie,
pan...
Ja tego nazwiska nie wymieniam, nie dlatego, że tego, tylko ja uważam, że to jest, że to nie jest historyk, tylko to jest skandalista historyczny. Nawet powiedziałem o nim, że jest szkodnikiem. Tutaj odwołuję się do opinii, którą wygłosił profesor Andrzej Nowak, którego nie można podejrzewać o to, żeby jakieś ryzykowne tezy wygłaszał. On jest świetnym historykiem i on powiedział, że to, co pisze właśnie wspomniany przez pana publicysta, no to świetnie się mieści w polityce historycznej, którą mają Rosjanie, no i inne kraje, które nam nie sprzyjają.
O czym to świadczy, skoro z jednej strony partia Razem na tyle zmusza Platformę, że ta głosuje za likwidacją ulicy Łupaszki w Białymstoku. Na prawej stronie mamy pana Zychowicza, trochę pana Cęckiewicza, którzy też krytykują kult Żołnierzy Wyklętych, mówiąc, że jest zbyt jednostronny. To jest jakiś zwarty front walki czy z polskimi bohaterami, jakiś zwarty front rekomunizacji.
To jest dziwna sprawa, dlatego że w tym, co po tej naszej stronie, powiedziałbym, że pan wspomniał, to trochę przypomina, jakby to była cytywa krakowskiej szkoły historycznej. Przypomnę, że w schyłkowym okresie czasów rozbiorowych uformowała się naprawdę z wybitnych historyków taka szkoła, która twierdziła, że to, że Polacy stracili niepodległość i państwo, to oni sami sobie zawinili. To jest ich wina. Prawda? No i oczywiście, że te tezy były bardzo gorąco rozwijane i popierane przez Prusaków i przez Moskali, prawda? Bo to nic lepszego, jak ofiara sama się przyznaje, że sama sobie zawiniła swojemu nieszczęściu.
Ale z drugiej strony pan Zychowicz sprzedaje swoje teksty o żołnierzach wyklętych dość nierzetelne, mówią niektórzy inni historycy, do Gazety Wyborczej. Tam są drukowane. To tak. Pokazywało, że już nie ma naszej istoty, że to są ludzie tamtej strony, mówiąc tym podziałem.
No to znaczy pewnie, gdy on to usłyszy, no to się obruszy bardzo, ale rzeczywiście ma pan rację. No jego książka o żołnierzach niezłomnych, to jest tam skazy, tak dalej, została bardzo pozytywnie zrecenzowana w Gazecie Wyborczej, to prawda.
Nawet jej części są tam publikowane.
No właśnie, więc no to powinno przynajmniej. Poza tym ja rozumiem potrzebę krytyki, ja rozumiem, że trzeba krytycznie spoglądać na nasze dzieje, że trzeba je prześwietlać, że dobrze byłoby nie popełniać błędów, jeżeli wskażemy, że takie błędy zostały popełnione, ale zalecałbym też tym wszystkim, którzy biorą się za opisy naszych dziejów najnowszych, żeby zastanowili się, z jakich pozycji oni, przepraszam, do tego podchodzą. Tak? Otóż ja podchodzę do tego, kiedy piszę coś o naszej historii, z takiej pozycji, że ja po pierwsze lubię Polskę. Ja, tak, natomiast mam wrażenie, że ci ludzie tak jakby tej Polski nie lubili i w związku z tym wyszukują wszystko, co może wskazać, że to, że oni nie lubią, to jest uzasadnione.
No. To może być puenta naszej rozmowy od polityki do, przez ideę do historii i do tego, czy
lubimy. Do historii, która ciągle się dzieje, do historii, która ciągle jest aktualna, do historii, która jest istotnym fragmentem polityki zagranicznej i propagandowej licznych państw, zwłaszcza tych, które nas nie lubią, nie znoszą i starają się robić wszystko, aby ta Polska się w swojej sile, w swojej wielkości, w swojej chwale się nie odrodziła.
I to jest smutne, że jeszcze znajduje się wiele osób, które tą stronę podtrzymują, bo tak.
Tak, tak to niestety trzeba. I dlatego ja się odważyłem, nazwałem tego pana szkodnikiem, a nie dlatego, że mi się jego poglądy nie podobają, bo to nie jest kwestia poglądów. To jest kwestia, jakie są skutki dla nas głoszenia tego typu rzeczy, dla nas jako wspólnoty narodowej.
Powiedział profesor Romuald Szeremietiew, byłem minister obrony narodowej
tak
w latach 90., a teraz członek partii Porozumienie, czyli partii Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za wizytę.
Dziękuję też.